Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zespole stresu pourazowego albo zaburzeniu stresowym pourazowym, określanych także skrótem PTSD od angielskiego terminu Post Traumatic Stress Disorder, który stanowi rodzaj lękowego zaburzenia będącego efektem przeżycia silnego urazu lub szeregu powtarzających się sytuacji stresowych o mniejszym nasileniu, jednak zazwyczaj o znacznej regularności przez dłuższy okres czasu. Mimo że sam termin zespołu stresu pourazowego pojawił się na początku lat 80., jednak opisywane zaburzenia i objawy u chorych z tym rozpoznaniem były dużo wcześniej, będąc też przedmiotem analiz psychiatrycznych i psychologicznych, określanych mianem nerwicy wojennej. Także w latach powojennych wśród weteranów wojny wietnamskiej, u których diagnozowano trwałe i głębokie zmiany w funkcjonowaniu psychicznym i psychofizycznym. Opisy stanów posttraumatycznych znane były jednak znacznie wcześniej. Już w Odysei Homera przedstawiono je jako wdzieranie się na jawie scen traumatycznych do świadomości, ukazując ponadto poczucie winy ocalałego. Pierwsze naukowe obserwacje pochodzą jednak dopiero z XIX wieku, opierając się na skutkach wojny secesyjnej. Przez lata prowadzone badania zaowocowały różnego rodzaju teoriami z opisywaniem patomechanizmu zespołu pourazowego, jakie były prowadzone m.in. przez doktora Antoniego Kępińskiego razem z Adamem Szymusikiem, opisujących objawy u ocalałych weteranów i więźniów, u których obserwowano objawy lęku, niepokój ruchowy, nadmierną pobudliwość, problemy ze snem, koszmary nocne, fobie i ciągłe wspominanie doświadczeń związanych z torturami albo prześladowaniem, jakie nazywano syndromem obozu koncentracyjnego. Wśród odległych psychicznych następstw pobytu w obozie na pierwszy plan wysuwały się zaburzenia osobowości, obniżenie nastroju, zwiększona pobudliwość i drażliwość, utrudnienie kontaktu z otoczeniem, nieufność, lęk, apatia, płaczliwość, poczucie utraty sensu życia, nadmierną tolerancję albo konfliktowość, także zobojętnienie na krzywdy innych, pesymizm, poczucie niskiej wartości, brak lęku przed śmiercią albo przesadną troskę o własne zdrowie, tak samo sny o tematyce obozowej. Wśród ofiar wojen, katastrof, kataklizmów i innych ciężkich urazów obserwowano podobnie wzrost częstotliwości i nasilenia, zwłaszcza depresji, lęku, utraty inicjatywy i napędu życiowego, także poczucie winy związane z przetrwaniem czy też uratowaniem własnego życia. Badania jak pokazują, że okres pourazowy również dotyczy dzieci, które doświadczyły klęski żywiołowej, ataków terrorystycznych albo katastrofy drogowej. Według badań amerykańskich ponad 70% populacji doświadczającej sytuacji traumatycznych zespół stresu pourazowego rozwija się jednak tylko u 20%, co stanowi 3-6% populacji, chociaż na początku badań nad częstością występowania zespołu stresu pourazowego wyniki wskazywały na wskaźnik około 1%. Z objawami stresu pourazowego najczęściej współwystępują objawy określane jako wtórne lub skojarzone, stanowiące część szerszego, bardziej złożonego obrazu klinicznego, do którego zalicza się najczęściej depresję i dystymię, także uzależnienie od substancji psychoaktywnych i ogólnie mówiąc objawy świadczące o somatyzacji lęku. U około 60-80% pacjentów z objawami zespołu stresu pourazowego nadużywa lub jest uzależnionych od alkoholu lub narkotyków, co dotyczy zwłaszcza kobiet, które zespół stresu pourazowego dotyka dwukrotnie częściej niż mężczyzn. Przeprowadzone zwłaszcza amerykańskie badania koncentrowały się nie tylko na rodzajach traumatycznych przeżyć, ale na konsekwencjach psychicznych. obserwacje psychologiczne i psychiatryczne zaowocowały wtedy właśnie opisaniem nowej jednostki chorobowej określanej tym zespołem, który, jak już mówiłam, obejmuje zaburzenia psychiczne wynikające z agresji, gwałtu, napadu, walk wojennych czy katastrof komunikacyjnych. Badania wykazują, że przeżycie silnego stresu może powodować nawet martwice komórek nerwowych, a przedłużające się działanie sił negatywnych emocji zakłóca czynność komórek nerwowych, czyli neuronów, wraz z zaburzeniem wydzielania neuroprzekaźników, prowadząc do powstania nieodwracalnych zmian w tkance nerwowej. Według badaczy w przypadku przemocy wystarczy nie tylko sama groźba jej użycia, ale wystarcza sama obecność agresora i demonstracja przez niego wrogich zamiarów. Sprawcy przemocy są w stanie gestem, słowem, spojrzeniem czy też charakterystycznym zachowaniem wywołać u ofiar lęk i uległość. Wystarczy, że ofiary przemocy są przekonane o grożącym im niebezpieczeństwie. Stres pourazowy nie musi ujawniać się jednak bezpośrednio po wydarzeniu, choć wówczas jego wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne. Także nie tylko dzieci mogą tłumić czy wypierać negatywne emocje związane z lękiem, nie chcąc o nich pamiętać. Zespół stresu pourazowego może pojawić się także po kilku miesiącach, a nawet latach. I wówczas zaburzenia te są trudniejsze nie tylko do rozpoznania, ale także leczenia. Niektórzy rodzice zwłaszcza, dzieci, które przebyły stres, nie mają świadomości istnienia tego rodzaju jednostki chorobowej, jaką zajmują się zwłaszcza lekarze, psychiatrzy, psycholodzy, do których należy się udać po ewentualną pomoc. Na wystąpienie zespołu stresu pourazowego narażone są nie tylko ofiary zdarzenia, ale także świadkowie i funkcjonariusze różnych służb ratowniczych. I za chwilę opowiem o objawach stresu pourazowego. Charakterystycznych objawów zespołu stresu pourazowego należą, jak już mówiłam, nie tylko lęk, stres i brak poczucia bezpieczeństwa, ale także poczucie bezradności, nawracające odtwarzanie urazowego zdarzenia z pojawianiem się koszmarów sennych związanych z traumatycznymi przeżyciami, przypominaniem, rozpamiętywaniem sytuacji stresowych, unikaniem wspomnień czy sytuacji kojarzących się z tym wydarzeniem. U ofiar stresu pourazowego dochodzi także do zmniejszenia ogólnej reaktywności, z unikaniem uczuć, myśli związanych z przeżytym stresem i chłodem emocjonalnym, zwłaszcza w kontaktach interpersonalnych. Innymi objawami psychofizycznymi są także ataki płaczu, dreszcze, rozdrażnienie, trudności z zasypianiem albo snem, trudności z koncentracją, ponadto wybuchy gniewu, złości, niska samoocena, jak już mówiłam, depresja oraz nawracające stany lękowe, a także różne zaburzenia ogólnoustrojowe. Bardzo częstymi powikłaniami po urazie są także zachowania autodestrukcyjne, objawiające się poszukiwaniem silnych wrażeń, często związanych z zagrożeniem życia, takimi jak brawurowa jazda, wspominane już uzależnienia od alkoholu, narkotyków, nikotyny czy preparatów psychotropowych, a w skrajnych postaciach myśli samobójcze. Często występują także objawy somatyczne i to nie tylko bóle głowy, ale pleców, kręgosłupa, zespół przewlekłego zmęczenia, problemy z odżywianiem i trawieniem, oddychaniem i wiele innych, które, jak już mówiłam, bywają określane jako somatyzacja lęku. Prace badawcze nad tym zespołem zaowocowały w końcu wystandaryzowanymi metodami pomiaru natężenia objawów wraz z odpowiednią diagnostyką. Wiadomo, że przeżywany, zwłaszcza przewlekle, stres wywiera długofalowy wpływ na psychikę, stymulując powstawanie zaburzeń psychicznych z pustką emocjonalną. Wśród osób ujawniających klasyczne objawy zespołu stresu pourazowego mogą występować także zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, impulsywne zachowania związane z wspominanym nadużywaniem środków psychoaktywnych. Często pojawiają się także objawy dysocjacji albo rozszczepienia osobowości, uczucia oszołomienia i pustki. Badania prowadzone nad zespołem stresu pourazowego pozwoliły również na zrozumienie nie tylko schematu funkcjonowania biologicznego, ale także wpływu tego rodzaju urazu na osobowość i rolę braku wsparcia społecznego, także doświadczenia wznoszenia cierpienia. Wymieniane bywają także genetyczne predyspozycje, czy wrodzone o charakterze neurobiologicznym, które w znacznym stopniu wpływają na występowanie tego zespołu, chociaż większą rolę odgrywać mają długotrwałe urazowe przeżycia powodujące wspominaną już bezradność. Zespół stresu pourazowego jest procesem, w którym wyróżniane jest kilka etapów. Między innymi ostra reakcja na stres, reakcja przewlekła na traumatyczne zdarzenie, a także adaptacja organizmu do znoszenia tego stresu. Warto zaznaczyć, że stres pojawiający się bezpośrednio po urazie nie jest jeszcze zespołem stresu pourazowego. Natomiast dość charakterystyczne jest długotrwałe występowanie reakcji po pewnym okresie kumulacji objawów. Aby zdiagnozować zespół stresu pourazowego, konieczne jest występowanie przez okres przynajmniej miesiąca ekspozycji na jakąś stresującą sytuację, która wywołuje uraz psychiczny albo zagrożenie stresem. Zespół może wystąpić, jak wspomniałam, natychmiast po urazie, po pewnym czasie, a nawet obserwowano występowanie objawów stresu pourazowego po upływie kilkudziesięciu lat od przeżycia urazu. Gdy przyczyną pojawienia się krytycznej sytuacji były siły natury, powódź czy też inne kataklizmy, człowiek jest w stanie wytłumaczyć sobie to wydarzenie jako zrządzenie losu. Natomiast znacznie bardziej zagrażającą dla ludzkiej psychiki jest sytuacja wywołana przez ludzkie działania wraz z utratą zaufania do innych i utratą poczucia bezpieczeństwa. Intensywność objawów zależna jest od rodzaju zdarzenia, intensywności przeżytego urazu, indywidualnej podatności na uraz, czy był on jednorazowy, czy długotrwały lub rozciągnięty w czasie. W części przypadków ofiary przemocy w rodzinie doznają poważnych psychicznych uszkodzeń na skutek długotrwałego stresu. Uświadomienie sobie objawów posttraumatycznych może mieć szczególne znaczenie poradzeniu sobie ze stresem, czy też jakimś innym wydarzeniem tragicznym, co odgrywa rolę także w terapii stresu, jaki obejmuje regulację pobudzenia afektywnego, zmiany w zakresie świadomości, koncentracji uwagi i wspomnianą wyżej somatyzację lęku, a także różne zaburzenia charakterologiczne. I za chwilę opowiem jeszcze o patomechanizmie zaburzeń i leczeniu. Za podstawowy patomechanizm tego zaburzenia uznawana jest intensyfikacja reakcji o podłożu lękowym wywołana czynnikami zewnętrznymi, albo zwłaszcza ostatnio zwraca się uwagę na poznawcze zaburzenia obserwowane u pacjentów, które pojawiają się w polu świadomości niezależnie od woli i intencji danej osoby. Według lekarzy pacjenci różnego typu luki pamięciowe zgłaszają między innymi, które przybierają postać psychogennej amnezji. Wspominane są także trudności w koncentracji uwagi, pamięci wzrokowo-przestrzennej. Problemy pamięciowe korelują z potwierdzonymi metodami neuropsychologicznymi i wynikami badań obrazowych, jakie wykazują zmniejszenie objętości pewnej struktury w mózgu nazwanej mianem hipokampa, którym przechowywane są zapisy pamięciowe. Stopień zmniejszenia objętości tej struktury jest najczęściej wprost proporcjonalny do stopnia trudności pamięciowych. U osób z pełnoobjawowym zespołem stresu pourazowego ubytek objętości hipokampa może sięgać nawet 12% wcześniejszej objętości. Hipotetyczne przyczyny zmian neuroanatomicznych w mózgu szczególnie związane mają być z wydzielaniem w stresie hormonów sterydowych, glikokortykosterydów, które powodują nadmierne zużycie tlenu koniecznego do podtrzymania funkcji biologicznych komórek, w których zbudowane są komórki nerwowe, w tym również hipokamp. Zaburzenia neuronalne w przebiegu tego zespołu przebiegają także z rozregulowaniem ważnej funkcji osi podwzgórze przysadka mózgowa nadnercza, z bardzo silnym wydzielaniem różnych neuroprzekaźników, zwłaszcza adrenaliny, i długotrwałym niszczeniem neuronów hipokampa. Badania neurobiologiczne ukazały też dynamikę pracy mózgu oraz ogólnie mówiąc, mózg u osób z zespołem tego stresu ma pokazywać dominację obszarów podkorowych nad aktywnością kory. U pacjentów z tym zespołem wykazano zaburzenia funkcjonowania także w obrębie kilku innych obszarów, które są powiązane z układem limbicznym, zarówno anatomicznie, jak i czynnościowo. Następował wzrost aktywności tych części mózgu, które były odpowiedzialne za regulację i generowanie emocji, a także pamięci, z towarzyszącym obniżeniem aktywności funkcjonalne innej struktury mózgowej, jaką jest zakręt obręczy, tak zwana stara kora, co ma stanowić między innymi neurofizjologiczną podstawę efektu zwanego flashback, opisywanego jako nagłe nawroty wspomnień, czy też wizji sytuacji traumatycznej. Struktury opisywane przeze mnie w mózgu są zaangażowane w przepływ informacji, zwłaszcza czołowo-korowo-podkorowych, także wzbudzenie innych okolic kory mózgowej, uczestnicząc w hamowaniu i kontroli pobudzeń płynących z obszarów podkorowych do kory mózgu. Osłabienie funkcjonowania tych struktur powoduje pogorszenie kontroli nadrzędnej korowej mózgu nad obszarami związanymi z emocją i pamięcią. Wydaje się, że u pacjentów przeważa nie do końca uświadomione przetwarzanie niewerbalizowanych bodźców emocjonalnych, głównie o negatywnym charakterze. Osoba z zespołem stresu pourazowego nie jest zdolna zapanować nad swoimi przeżyciami i wspomnieniami urazowymi, nie potrafi krytycznie ich przepracować, również negatywnych reakcji emocjonalnych, nie ma możliwości refleksji, która jest prawdopodobnie znacznie ograniczona. Urazy wydają się być trwale wbudowane w sposób postrzegania rzeczywistości i przeżywania emocjonalnego. Badacze twierdzą, że powrót do zdrowia ofiar przemocy jakiejkolwiek jest uzależniony od historii zaburzeń psychicznych w rodzinie, wczesnej urazowości, wielkości stresu, czasu jego trwania, intensywności, zależy także od przygotowania do znoszenia stresu i rodzaju reakcji na czynnik stresujący. Powrót do zdrowia zależy oczywiście od właściwej farmakoterapii i psychoterapii. Wiadomo, że zespół stresu pourazowego może zwiększać ryzyko innych chorób, w tym zwłaszcza choroby niedokrwiennej serca, które są związane ze wzmożoną nadpobudliwością, napadami lęku i problemami ze snem. Leczenie zespołu stresu pourazowego jako zaburzenia emocjonalnego wymaga wielokierunkowych oddziaływań z zakresu zarówno psychoterapii, jaka powinna obejmować ofiarę, a także dzieci z opisywanym zespołem zaburzeń, jeśli dzieci, to także członków ich rodzin. Zazwyczaj stosowana jest terapia określana jako behawioralno-poznawcza, jaka ma na celu zdobywanie umiejętności do sposobów radzenia sobie ze stresem oraz stopniowego powrotu do normalnego życia. W zespole stresu pourazowego podstawowym zadaniem jest prawidłowe postawienie diagnozy oraz zróżnicowanie objawu z podobnymi, które nie należą do zespołu stresu pourazowego, ale są wynikiem innych zespołów psychopatologicznych. Leczenie ma na celu nie tylko poprawę samopoczucia, ale również społecznego funkcjonowania danej osoby, także zapobieganie przekształcenia się istniejącego zaburzenia w trwałe zmiany osobowości. Dlatego stosowane są bardzo różne oddziaływania psychoterapeutyczne i farmakologiczne. Terapia zaburzeń pourazowych jest stosunkowo nową dziedziną i warto mieć świadomość, że większość ofiar nigdy nie szuka profesjonalnej pomocy w celu poradzenia sobie z emocjonalnym przeżywaniem traumy. Głównym nurtem oddziaływań psychoterapeutycznych, jak mówiłam, jest terapia poznawczo-behawioralna ze szczególnym naciskiem na umiejętność interpretacji zdarzeń po narażeniu na ich ekspozycję. Głównymi kierunkami w pracy są strategie edukacyjna, dalej narażająca na urazowe treści. Jedną z metod są różne odmiany technik ekspozycyjnych. Nazywa się też taka technika restrukturyzacją poznawczą, trening opanowania lęku, a także różne inne metody. W terapii ekspozycyjnej po nauczeniu się objętości umiejętności technik relaksacyjnych poddaje się chorego wyobrażeniowej ekspozycji. Pacjent uzyskuje redukcję poziomu przeżywanego lęku objawów unikania, a także innych dolegliwości. Stosowane są także różne inne techniki, jak relaksacyjna, psychodynamiczna i hipnoterapia. Ważne znaczenie ma jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia. Dla wszystkich rodzajów terapii wspólne są strategie, które mają polegać na wspieraniu adaptacji, umiejętności radzenia sobie, a także normalizowanie tego, co jest postrzegane jako zaburzenie, kiedy pacjent nie rozumie własnej reakcji, dlatego ważna jest edukacja i zmniejszenie unikania, także komunikowania się na temat danego zdarzenia. Wśród zasad leczenia ofiar traumy podkreśla się konieczność uwzględnienia przestrzeni realności. Szczególnie ważna jest bezpieczna relacja terapeutyczna, która wzmacnia poczucie wpływu i kontroli. Lekami o największej skuteczności poza psychoterapią i psychoedukacją okazały się preparaty z grupy preparatów selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, czyli nowa grupa środków przeciwdepresyjnych oraz takie, które powodują poprawę objawową tego zespołu, zmniejszają impulsywność, zmniejszają nasilenie skłonności samobójczych i zachowań agresywnych. Spośród innych leków przeciwdepresyjnych rolę mogą odgrywać stare leki tej grupy, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne rodzaju imipraminy, amitryptaliny. Z innych leków podawane są leki beta-adrenolityczne. Między innymi podawany był propranolol w dawkach około 120-160 mg na dobę, który miał wykazywać pozytywne efekty w ograniczeniu nadmiernej wybuchowości, nawracających wyobrażeń, traumy, bezsenności. Podkreśla się jednak, propranolol to jest lek, który zwalnia akcję serca, obniża ciśnienie krwi, w związku z tym przy jego stosowaniu ważna jest kontrola tychże objawów, czyli ciśnienia tętniczego i akcji serca. Długotrwałe stosowanie benzodiazepin, mimo że są one stosowane, może nasilać objawy depresyjne, dlatego to są leki ryzykowne z powodu także trudności z późniejszym odstawieniem tego rodzaju środków, różnego rodzaju zespołach abstynencyjnych, a także pojawiania się po benzodiazepinach lęku paradoksalnego. Poza tym stosowane były do zwalczania objawów leki określane jako neuroleptyki. W leczeniu objawów stresu pourazowego ważne jest stosowanie zarówno oddziaływań farmakologicznych, jak i psychoterapeutycznych w celu osiągnięcia poprawy nie tylko samopoczucia, ale przede wszystkim funkcjonowania społecznego danej osoby. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałabym Państwu przypomnieć o zespole stresu pourazowego w związku również z sytuacją, jaka obecnie istnieje. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.